Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest trzeci Rabiul Awal 1446 roku po Hidżri, albo Quinto Septembris Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Państwa, na początku przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Play, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia za Państwa wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości i linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Proszę Państwa, poza tym wiadomo, hejterom wiadomo co w co, chociaż jakoś ostatnio specjalnie nie wypełzli, no ale dzisiaj będzie taki temat, że na pewno wypełzną. Jazda z cenzorami to jest standardowe zawołanie i proponuję, żeby stało się praktycznie mottem narodowym w Polsce, tym bardziej, że tych cenzorów jest coraz więcej i coraz więcej osób decyduje się na to, żeby właśnie mówić, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, nie mając najczęściej do tego żadnej, ale to żadnej formalnej ani faktycznej wiedzy. Już abstrahując od tego, że oczywiście coś się zgadza, bądź też nie zgadza z czyjąś linią ideologiczną. Mamy również standardowe romanite domum i alki laptan bachwal kafilat tasir, czyli psy szczekają, a karawana sobie idzie dalej i tak będzie. Czasami, ponieważ ja zachęcałem Państwa zawsze do tego, żebyście podsyłali swoje niszowe kanały, o których chętnie for free opowiem, w związku z tym dzisiaj polecam Państwu zerknąć na naprawdę niszowy kanał, bo to trzeba być rzeczywiście hobbystą tej architektury pana Macieja Radwańskiego o brutalizmie w architekturze. Macie Państwo link pod odcinkiem, zobaczycie Państwo, na czym polega brutalizm w architekturze. Ja przyznam, że obejrzałem sobie, że się pan wykonuje wielką robotę. Po pierwsze, że lubi, tak, to już jest dla mnie wielkie poświęcenie, ale z drugiej strony właśnie, że robi takie fajne shorty na temat tych różnych konstrukcji architektonicznych. Więc to jest taki właśnie klasycznie niszowy kanał. Zapraszam do zerknięcia, przynajmniej, żeście Państwo sobie zaczęli. Przy okazji, jak ktoś nie wie, to będzie wiedział, na czym polega brutalizm w architekturze, prawda, ten styl. Dobrze, proszę Państwa, kończę. A i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jeżeli Państwo macie jakiś wielki biznes, chcecie się reklamować, to zapraszam. Proszę Państwa, mamy pierwszy temat bardzo ważny, bardzo istotny i bardzo ciekawy. Dzisiaj nie będziemy sobie podróżowali do państwa położonego wiadomo gdzie. Ileż można, oczywiście tam się ciągle coś dzieje, ale robimy sobie chwilę odpoczynku. Tak na marginesie powiem Państwu, że wielu z Państwa jeszcze mówi, no dobrze, no ile można o znowu Rosji, Ukrainie i tak dalej, to też są tematy, które się znudziły. Ale zresztą Państwo zaczęli, jak kosmicznie cięte są zasięgi wtedy, kiedy opowiadam o państwie położonym wiadomo gdzie, versus na przykład wczorajszy odcinek o Ukrainie, to jest mniej więcej 30% zasięgu. To nie jest przypadek, tak? To są tylko znaki. Więc, proszę Państwa, rozpoczynamy od pierwszego tematu, który na pewno będzie się podobał cenzorom, więc w ogóle tutaj można mówić otwartym tekstem i oni będą szczęśliwi. Otóż Stany Zjednoczone ogłaszają formalny plan walki z rosyjskimi wpływami, z rosyjską agenturą przed wyborami prezydenckimi. O ile parę lat temu, no, powiedzmy, Stany Zjednoczone zostały parę razy złapane zupełnie w całkowitym chaosie, jeśli chodzi o przeciwdziałanie takim bardzo zresztą sprytnie skonstruowanym sieciom informacyjnym i działaniom, powiedzmy, skoordynowanym, realizującym zresztą doktrynę Gierasimowa, takim już w tej chwili podręcznikowym, i Amerykanie specjalnie, czy agencje amerykańskie nie za bardzo wiedziały, co robić. Nie miały podstaw prawnych, nie miały skoordynowanych pomysłów na działanie, te przeciwdziałania były bardzo często żałosne i raczej przynosiły skutek odwrotny. O tyle w tej chwili amerykańskie agencje bezpieczeństwa, bo to o nich mówimy, przedstawiły spójny plan przeciwdziałania właśnie wpływom Rosji przed wyborami w 2024 roku. Po pierwsze, amerykańskie agencje szpiegowskie oceniły, że Kreml sprzyja byłemu prezydentowi Trumpowi, przede wszystkim ze względu na jego sceptyczne poglądy, powiedzmy, wobec wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, tak? Więc z tego powodu dla Rosjan Trump byłby być może dużo bardziej atrakcyjny i tak sobie właśnie oceniono. W związku z tym ogłoszono szeroko zakrojone działania mające na celu powstrzymanie rosyjskiej kampanii wpływu w wyborach 2024 roku. Chodzi przede wszystkim o zdolności do ograniczenia wykorzystywania przez Rosjan po pierwsze państwowych mediów, po drugie tworzonych ad hoc fałszywych, chociaż to są prawdziwe serwisy, tylko ze zmanipulowanymi informacjami, do wpływania na amerykańskich wyborców. Ja później się zresztą, proszę Państwa, do tego planu też odniosę, bo mam pewne przemyślenia dotyczące akurat dezinformacji i sposobów walki z nią, bo wydaje mi się, że to, co robi w tej chwili, to, co robią Amerykanie, to oczywiście jest przeciwdziałanie, można powiedzieć, nieobjawowe, tak, tylko próby leczenia skutków. I to takiego leczenia, może być może skutecznego, zobaczymy, na ile to zadziała, ale szczególnie w takiej sytuacji, w której nie mogą ograniczyć specjalnie wolności słowa, to tak naprawdę tylko i wyłącznie ograniczają takie najbardziej proste, najbardziej prymitywne, można powiedzieć, narzędzia, które Rosja już do tej pory stosowała. Natomiast tych bardziej złożonych i tych trudniejszych do wytropienia, moim zdaniem to nie zadziała. No ale dobrze, zaraz sobie o tym opowiemy. Więc te działania obejmują sankcje i to sankcje zarówno dotyczące przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych, prawda, indywidualnych. Akty oskarżenia, przejmowanie domen internetowych, które według urzędników Stanów Zjednoczonych Kreml będzie wykorzystywał czy wykorzystuje do szerzenia propagandy i dezinformacji na temat, no, przede wszystkim Ukrainy, prawda, bo ten konflikt na Ukrainie jest, w ogóle kwestia Ukrainy, konfliktu na Ukrainie jest jedną z podstawowych kwestii różnicujących w tym momencie kandydatów na prezydenta, tak, znaczy Harris ma inny pogląd, trumpiści mają inny pogląd i w związku z tym wokół przynajmniej tej osi będzie się odbywać się jedna z podstawowych batalii tej kampanii. Tutaj każda wrzutka jak gdyby rzeczywiście z zewnątrz, która może zamieszać, będzie miała realny wpływ na wynik wyborczy. Więc to jest prawidłowo jak najbardziej zidentyfikowany ten cel ataku, tak? Tutaj prokurator generalny Garland szczegółowo opisał działania podjęte przez Departament Sprawiedliwości, między innymi już w tej chwili, między innymi został wytoczony akt oskarżenia przeciwko dwóm rosyjskim pracownikom Russia Today, prawda, czyli państwowego nadawcy, którzy wykorzystywali firmę utworzoną w Tennessee do rozpowszechnienia treści. Oraz drugie działanie Departamentu Sprawiedliwości to jest rozbicie rosyjskiej kampanii złośliwego wpływu zwanej jako Doppelgänger, prawda? Czyli dybuk, tak? Bardziej po naszemu, czy po ichniemu. Otóż tutaj powiedział Garland, Amerykanie mają prawo wiedzieć, kiedy obce mocarstwo angażuje się w działalność polityczną lub stara się wpływać na dyskurs publiczny. Departament Stanu nałożył sankcje na rosyjską organizację non-profit Ano Dialog, która pomaga właśnie prowadzić sieć Doppelgänger, a także na redaktor naczelną Russia Today Margaritę Simonian oraz jej zastępców. No akurat jej propaganda nie ma w sobie żadnej subtelności, więc to rozumiem, że też to jest pewna symbolika. Również warto powiedzieć, jeśli Państwo macie takie wiadomości, to proszę bardzo, możecie zarobić 10 milionów dolarów, ponieważ Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje dotyczącej zagranicznej ingerencji w amerykańskie wybory. Ja bym powiedział, że mam taką sugestię. Otóż pewien facet z nazwiskiem niegdyś Milejkowski próbuje to robić jawnie, otwarcie i już od wielu miesięcy, więc jeżeli Departament Stanu nie wie, to ja podam swój numer konta za tą odkrywczą informację. Jakby potrzebowali na to dowodów, to mogę przesłać wszystkie odcinki, zresztą mogą sobie sami ściągnąć z YouTube'a, prawda, przez ostatnie mniej więcej 8 miesięcy. Są na to liczne dowody, powiedzmy, i to dowody bezpośrednie, nie jakieś tam domniemane. No ale dobrze, już nie kpiąc. W skrócie 10 milionów dolarów za informacje dotyczące zagranicznej ingerencji w amerykańskie wybory. A może Milejkowskiego nie liczą jako zagraniczne. No, departament też wyraźnie stwierdził, że poszukuje informacji na temat grupy zwanej jako Russian Angry Hackers DDIT albo RAHDIT, prawda, czyli RAHDIT. Czyli skrót od tego, tej pełnej nazwy, czyli rosyjscy wkurzeni hakerzy to zrobili. Departament Stanu poinformował również, że wyznaczy 5 rosyjskich agencji informacyjnych finansowanych przez państwo, w tym RT, prawda, Rubli i Sputnika, jako zagraniczne misje rządowe i ograniczy wydawanie wiz osobom pracującym dla wspieranych przez Kreml instytucji medialnych. Również amerykańscy urzędnicy nasilili ostrzeżenia dotyczące rosyjskich wysiłków na rzecz wpływania na wybory. No właśnie, amerykańskie agencje określiły, że Kreml faworyzuje Trumpa i postrzega go jako bardziej sceptycznego właśnie wobec wsparcia USA dla Ukrainy. Ja tak tylko Państwu jeszcze tutaj na marginesie powiem, że ja tutaj opowiadam o rosyjskim wpływie, ale na przykład dzisiejsza Al-Hadad to jest taka sieć, powiedzmy, ona jest niedostępna w języku angielskim niestety, to jest arabska, która jest dużo bardziej, dużo fajniejsze ma programy i informacje niż Al Jazeera na przykład. Ona dzisiaj pisze i opowiada również o chińskiej, irańskich i tak dalej sieciach właśnie wpływu, to nie tylko o tych rosyjskich, tam opisuje je dosyć dokładnie, no oczywiście tą rosyjską tak samo, także pokazuje, że tutaj to nie jest jedyne państwo, które sobie wpadło na pomysł, żeby powpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych. No ale tutaj akurat dzisiaj mówimy o rosyjskich, więc no, przypomina się, że w 2016 roku Stany Zjednoczone, jak powiedziałem, zostały całkowicie zaskoczone i w zasadzie zdezorganizowane wtedy, kiedy dowiedziały się o rosyjskich próbach wpłynięcia na głosowanie. Potem już w kolejnych wyborach urzędnicy wywiadu USA, powiedzmy, potępiali i spróbowali wskazywać na rosyjskie, chińskie oraz irańskie próby wpłynięcia na wybory, no ale to wszystko właśnie ograniczało się najczęściej do mówienia, a to jest rosyjska propaganda, a to są rosyjskie trolle. Zresztą Państwo pamiętacie, prawda, rosyjscy hakerzy, chińscy hakerzy, irańscy hakerzy i właśnie owe trolle. To jest, ja tutaj i tutaj sobie pozwolę znowu na pewną krótką dygresję. Znaczy, wiecie Państwo, największym problemem w walce z dezinformacją i z propagandą nie jest wbrew pozorom walka z dezinformacją. Ponieważ dezinformacje, czyli informacje nieprawdziwe, które mają na celu wywołanie jakiegoś skutku, powiedzmy, no pożądanego przez dezinformującego, na przykład, nie wiem, że jutro benzyna będzie po 10 zł. Nie mówię, że będzie, od razu mówię, tak? No ale coś takiego, tak? Przy czym, znaczy, no właśnie, kurczę, to nie wiadomo, w Polsce to nie może nie być dezinformacja. No ale załóżmy, tak? W jakimś normalnym kraju, załóżmy, ktoś nagle mówi, że jutro nie będzie benzyny na stacjach benzynowych, ludzie się rzucają na te stacje. Oczywiście w ten sposób benzyny być może zabraknie, no bo nikt nie jest przygotowany na nagły najazd na takie stacje benzynowe. No to jest przykładem, to był właśnie przykład takiej dezinformacji w Polsce. Państwo pamiętacie, kampania zresztą ewidentnie sponsorowana przez Rosjan. Natomiast dużo większy problem jest, ale to się łatwo jak gdyby jest, znaczy łatwo można rozbroić coś takiego, pokazując po prostu fakty. Natomiast dużo większym problemem jest to, że kiedy taka kampania informacyjna pokazuje prawdziwe informacje, one są niewygodne dla kogoś, na przykład niewygodne dla jakiegoś państwa, niewygodne dla jakiejś partii politycznej bardzo często, ale są informacjami prawdziwymi. I niestety, ale to jest największy problem w walce z dezinformacją, i to jest moja osobiście teza, że dlatego tak popularne są te serwisy, które pokazują, i właśnie na tym Rosjanie zresztą bazują, to przecież nie jest żadną tajemnicą od lat, ponieważ istnieje na przykład zestaw informacji, które ze względu na poprawność polityczną są świadomie ukrywane przez autocenzurę mediów mainstreamowych. Czyli wiadomość jest prawdziwa, jest jak najbardziej potwierdzona, ale media na przykład albo decydują się świadomie zresztą kłamać na jej temat, albo pokazywać kontekst, albo po prostu jej nie publikować. I takich zjawisk mieliśmy bardzo, ale to bardzo dużo. Przykład bardzo dobry, kiedy mieliśmy naprawdę potężne zamieszki w Paryżu, prawda, gdzie tam płonęły samochody w tej dzielnicy łacińskiej, to tam się... Powiedzmy, no trup to nie, ale powiedzmy ci demonstranci się z wielkim upodobaniem naparzali z tymi policjantami. No, to było dzień po dniu. W mediach mainstreamu cisza. Jedynym, który to transmitował, to była właśnie na przykład Russia Today. Dlaczego oni to robili? Właśnie dlatego, bo tam mainstream tego nie pokazywał. Oni mówili, proszę bardzo, zobaczcie, jak mainstream manipuluje, nie chce pokazać, prawda, że Macron niespecjalnie cieszy się popularnością. To było i w czasie żółtych kamizelek, i w czasie reformy emerytalnej. Parę razy tak było. Albo na przykład słynne ubogacanie kulturowe, Państwo pamiętacie, w Kolonii. była taka cała historia, gdzie niemieckie znowu media miały całkowity ban informacyjny, to było świadome, nieświadome, ja nie potrafię tego stwierdzić, w każdym razie nie wolno mówić o tym, że to właśnie inżynierowie i lekarze coś takiego tam wyczyniali, tak? No, ubogacali wiele Niemek przy okazji, to zdaje mi się był Sylwester. I tak dalej. I to właśnie chodziło również o to, że policja nie interweniowała. Zresztą, proszę Państwa, znaczy, ja już podaję takie spoza swojej działki, jak gdyby przykłady z mojej, prawda, dziedziny badawczej. To ja pamiętam, jak świadomie dezinformowano. Państwo pamiętacie, był Anis Amri, który dokonał zamachu, w którym zginął zresztą polski kierowca. Państwo pamiętacie być może tę sprawę. I wtedy media niemieckie świadomie podawały dezinformacje dotyczące tego, że to było tam dwóch Pakistańczyków, wydaje mi się, podejrzanych. I w pewnym momencie lider AfD wtedy, i właśnie na tym się AfD budowała, w pewnym momencie napisał na Twitterze: dosyć tych kłamstw, prawda? Mam informację bezpośrednio z policji, że dokonał tego ten i ten, i właśnie chodziło o Anisa Amri, a świadomie jak gdyby wprowadzana jest opinia publiczna w błąd z jakiegoś tam powodu. Więc on po prostu napisał otwartym tekstem kto. Potem okazało się, że rzeczywiście Anis Amri, zresztą prawdopodobnie członek Amniatu Państwa Islamskiego, bardzo dobrze zakonspirowany, operacja wcale nie amatorsko zrobiona, do dzisiaj niewyjaśniona sprawa w 90 chyba procentach, nie wiadomo na przykład kto w tym samym czasie obserwował tych kierowców i tak dalej. Więc to taki zamach był na jarmark świąteczny. W związku z tym to pokazuje, że w takiej sytuacji, w której media mainstreamowe kompromitują się co chwila tym, że albo przedstawiają wersję rzeczywistości, która jest wygodna dla jakiejś tam partii politycznej, albo jest wygodna dla jakiejś linii politycznej, a nie informują o tym, jak było, i ta manipulacja już jest jak gdyby znana, powszechna i jakby no ludzie oglądają swoją tylko stację, prawda, bo drugiej nie oglądają, bo nie mają po co, bo te media się bardziej zajmują polityką niż informacją, to w takiej sytuacji pojawia nam się nagle przestrzeń dla różnego rodzaju dziwnych portali, które zaczynają mówić, no dobra, no ale tak naprawdę to rzeczywistość wyglądała inaczej. One się w ten sposób uwiarygadniają. Znaczy, to Państwo Islamskie, ja znowu do tego wracam, bo to już wielokrotnie o tym mówiłem, żeby się Państwo wiedzieli. Państwo Islamskie w ten sposób uwiarygodniło swoje media, ponieważ ono właśnie za każdym razem na początku było, ponieważ kiedy się pojawiło, to te właśnie główne stacje telewizyjne albo nie informowały, albo przedstawiały jakąś taką naprawdę głupawą propagandę na temat tych działań Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie odczekiwało, jak się tam ci dziennikarze wystrzeliwują te swoje głupoty, a następnie publikowało po prostu zapis wideo z miejsca, gdzie na przykład media państwowe egipskie mówiły o dwóch rannych, potem pokazują tam panoramę, a tam po prostu 20 zabitych, na przykład można sobie policzyć, było, zresztą robili zbliżenia, żeby było widać, ale specjalnie to robili właśnie po to, żeby skompromitować te media mainstreamowe. I tak 5-6 razy się tak wydarzało, wreszcie ludzie stwierdzali, dobra, jak się mam czegoś dowiedzieć o zamachu, to oglądam sobie media Państwa Islamskiego, bo tam nie kłamią, tak, a kłamią tutaj. Przepraszam, to jest, że tak długo o tym opowiadam, żeście Państwo wiedzieli, że to jest właśnie największy problem. Znaczy, im większą przestrzeń zostawiasz i im mniej wiarygodne są media mainstreamu, chociażby ze względu na zaangażowanie w walkę polityczną po jednej lub drugiej stronie barykady w danym państwie, no to przecież w każdym państwie to inaczej wygląda, to też trzeba powiedzieć, tym większa przestrzeń jest dla różnego rodzaju dziwnych i tworzonych właśnie portali, które przedstawiają bardzo dużo informacji prawdziwych, jak najbardziej prawdziwych, co najgorsze, i kilka czy kilkanaście takich, które są pożyteczne dla na przykład Federacji Rosyjskiej. Rosjanie to znakomicie znają, pamiętajmy, że ta doktryna Gerasimowa to jest coś, w co zaangażowane są i były nie tylko służby, prawda, GRU i tak dalej, ale również są zaangażowane całe instytuty badawcze, instytuty naukowe, bo tak właśnie Gerasimow sobie wtedy wymyślił. Może jako dowódca polowy jakby, no to nie Żukow, tak, ale z punktu widzenia właśnie opracowania tej doktryny i wdrożenia później całego mechanizmu państwowego do tworzenia wojny w przestrzeni informacyjnej, to jak widać robiono to skutecznie. Przecież proszę też sobie przypomnieć, że w czasie wtedy, kiedy Hillary Clinton przegrywała wybory. Ona przegrywała te wybory nie dlatego, bo przedstawiono zmanipulowane informacje, tylko niestety przedstawiono prawdziwe informacje, tylko takie, które miały nigdy nie wyciec, tak? Więc gdyby to zrobił sygnalista ze sztabu, to byłoby, powiedzmy, ok, a ponieważ zrobili to hakerzy pewnie powiązani z Rosją, no to już było nie ok, ale cały czas informacje, które tam się pojawiły z tych maili, no niestety, no po prostu pokazywały mechanizmy wewnątrz sztabu i mechanizmy rządzenia, no takie powiedzmy jak House of Cards, prawda? I tyle. Zresztą możecie Państwo, nie wiem, czy one dalej są w sieci, czy też nie, no ja pamiętam, że ja akurat czytałem, ponieważ to one dotyczyły, tam sporo było maili dotyczących arabskiej wiosny, mechanizmów właśnie dotyczących tego, jak to spontanicznie, w cudzysłowie, ta arabska wiosna była prowadzona, jak później była to cały skandal z Bengazji, to on właściwie zatopił dużej mierze Hillary Clinton, prawda, ta cała historia z tym, że, nikt, że nikomu się nie chciało, bo wszyscy byli na urlopach, podjąć decyzję o tym, żeby ci komandosi biedni, którzy chyba tam przez całą dobę siedzieli w Hiszpanii, prawda, czekając na sygnał, żeby uderzyć na Bengazji, po prostu tam roznieść to całe towarzystwo i uwolnić zakładników, więc to wszystko jak gdyby, czyli krótko mówiąc, ta manipulacja, no nie była manipulacją, po prostu powiedziano jak jest. I w takiej sytuacji jest niesamowicie trudno prowadzić wojnę informacyjną, znaczy może raczej zapobiegać rosyjskiej propagandzie, akurat w tym przypadku rosyjskiej, w takiej sytuacji, w której trudno jest przede wszystkim przekonać część społeczeństwa, znaczną być może nawet część społeczeństwa, że media mainstreamowe pokazują prawdę. A jak jeszcze nam się pojawia do tego, jeżeli nam się pojawiają informacje o tym, w jaki sposób właśnie kolejne, czy rządy, czy tak jak Komisja Europejska ostatnio, czy właśnie kolejne rządy domagają się cenzurowania niektórych treści, no to w tym momencie człowiek wie, no dobrze, no czytam te treści, wiem już, że są zmanipulowane. No to zaczyna poszukiwać takich, które nie są. I patrz paragraf 22. W związku z tym to jest niestety pewien problem. To jest taki problem, powiedzmy sobie, odzyskiwania wiarygodności przez media mainstreamu. Oczywiście każdy dziennikarz w tych mediach ma swoje własne poglądy polityczne, tylko zawsze powstaje pytanie, czy jest tak, że jeżeli pojawiają się informacje niewygodne, to wtedy decyduje się właśnie jakaś redakcja na puszczenie, niepuszczenie. Wiadomo, można stracić reklamodawców, prawda, jakichś wielkich rządowych na przykład i tak dalej, więc to jest, ale mówię, to już jest kwestia dyskusji o wolności mediów, ja tylko wskazuję Państwu, żeby Państwo wiedzieli, że to nie jest tak prosto, że można stwierdzić, o, tamci to są ruskie onuce, no to już przestało działać, tak, czy onucyzm jako taki się skończył, zresztą mamy onuce te chińskie, irańskie, katarskie mieliśmy przecież w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. No dobrze, już nie mówiąc o tych onucach, o których wiemy. Więc, proszę Państwa, wracając jak gdyby adrem, więc Stany Zjednoczone zostały wtedy off guard, prawda, całkowicie zaskoczone, bo nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić. I właśnie te wszystkie próby cenzurowania, mówienia, a to ruscy, ruska propaganda, to po prostu nie zadziałało. Bo okazywało się właśnie, szczególnie w 2016 roku, że to nie była nie tyle ruska propaganda, co ruskie ujawnianie czegoś, co wcale tą propagandą nie musiało być, a że potem ci propagandyści to zbierali, podbijali i tak dalej, to już jest zupełnie inna sprawa. Więc tutaj urzędnicy twierdzą, że walka z ingerencją w wybory była w tym roku dużo trudniejsza niż była wcześniej. Co więcej, jeśli chodzi o, tym bardziej, że trudno jest, i to jest ważny element, już mówię z oficjalnych, jak gdyby z tych oficjalnych wypowiedzi amerykańskich urzędników i Departamentu Sprawiedliwości, bardzo trudno jest prowadzić walkę z dezinformacją w takiej sytuacji, w której mamy no, walkę wyborczą dwóch sztabów i jakby państwo próbuje ingerować w kampanię wyborczą, jak gdyby wskazując, że treści, które są korzystne dla Trumpa, to są treści propagandowe, propagandy rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, jak coś napisze prasa pro-bidenowsko-harrisowska, to jest to dobre, a jak coś ta pro-trumpowska, to na pewno jest to ruska propaganda. Więc w takiej sytuacji, jeżeli służby rzeczywiście widzą, prawda, i wiedzą o metodach manipulacji ze strony Federacji Rosyjskiej gdzieś tam jakimiś informacjami, to mają niesamowicie utrudnione zadanie. Tym bardziej, że właśnie powstaje pytanie, gdzie do którego momentu mamy do czynienia z informacją zmanipulowaną, a od którego momentu mamy do czynienia z informacją prawdziwą, ale na korzyść Trumpa. Tak? Proszę przypomnieć sobie sprawę słynnego laptopa Bidena i tak dalej, gdzie teraz w tych śledztwach, prawda, okazuje się, że ten laptop był. Ja pamiętam, że właśnie wtedy mówiono, nie, to jest ruska propaganda, nie było w ogóle tego laptopa. Facet nie miał laptopa, no, nie wiem, posługiwał się przenośną maszyną do pisania, taką jeszcze z taką wajchą, żeby przesuwać wiersze i tak dalej. W ogóle nic takiego nie było, więc się okazuje, że tak, że było jak najbardziej. I w takiej sytuacji jakby te działania FBI na przykład mogą się ograniczać, no właśnie głównie takich działań operacyjnych, czyli wykrywania sieci, aresztowania, rozbijania ich, a te znajdowania hakerów, zamykania ewentualnie pewnych ewidentnie związanych z Rosją jakichś czy publikatorów, powiedzmy, czy portali, natomiast no nie są w stanie jak gdyby w tej przestrzeni informacyjnej mówić, słuchajcie, ale właśnie ten bardzo niekorzystny dla Harris, a bardzo korzystny dla Trumpa komunikat, to jest komunikat rosyjski. Moim zdaniem to nie znaczy, to nie zadziała. To też jest ingerencja w wybor. Jak temu zapobiegać? A to już zupełnie inna sprawa, tak? Natomiast ja tylko chciałem Państwu wskazać, jak trudna jest to walka. No dobrze, ale tutaj mamy przykład właśnie rozpowszechniania dezinformacji za pomocą botów i innych środków. Na przykład jeśli chodzi o akty oskarżenia, prawda, to Russia Today opublikowała na swojej stronie internetowej taką odpowiedź od Anny Belkin, czyli zastępczyni redaktora naczelnego, w której właśnie ona napisała, w życiu są trzy pewne rzeczy, śmierć, podatki i ingerencja Russia Today w amerykańskie wybory. Znowu w środę właśnie w aktach oskarżenia oskarżono dwóch rosyjskich pracowników Russia Today, Konstantyna Kałasznikowa, dobrze się nazywa, i Elenę Afanasiewą, spisek mający na celu naruszenie ustawy o rejestracji agentów zagranicznych. Oskarżono ich o wydanie 10 milionów dolarów na potajemne zapłacenie anonimowej firmie z Tennessee na rozpowszechnienie prawie 2000 filmów w języku angielskim na YouTubie, TikToku, Instagramie i na X-ie. No i właśnie eksperci do spraw dezinformacji od dawna mają trudności z oceną skuteczności tych kampanii wpływu, ale urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości twierdzą, że filmy uzyskały w sumie 16 milionów wyświetleń na YouTubie. Wow. No, pan Garland powiedział właśnie, że filmy były często zgodne z interesem Rosji w wzmacnianiu wewnętrznych podziałów w Stanach Zjednoczonych w celu osłabienia sprzeciwu USA wobec podstawowych interesów Rosji, w szczególności trwającej wojny na Ukrainie. No, firma z Tennessee nigdy nie ujawniła też swoich powiązań z rosyjskim rządem. Więc to jest, więc no, i tutaj mamy właśnie ten problem, tak, o którym opowiadałem. Poza tym jest tutaj kolejny przykład po ataku terrorystycznym, czyli krótko mówiąc, na ile podziały w Stanach Zjednoczonych są rzeczywiste, a na ile na przykład część z tych podziałów jest wykreowanych sztucznie ze względu właśnie na wzmocnienie, czyli to nie jest stworzenie takiego sygnału, bo podziały w Stanach Zjednoczonych są i były faktem, a na ile, prawda, wzmacnianie tych sygnałów, a w związku z tym wzmacnianie tych podziałów jest elementem, powiedzmy, zagranicznej ingerencji. I na ile, powiedzmy, obiektywne są w takiej sytuacji urzędy podległe prezydentowi, który no, jest stroną, jak gdyby, w sporze politycznym, czyli stroną w kampanii. No, już w tej chwili nie startuje, ale zawsze jest. No dobrze, to co dalej? Po ataku terrorystycznym na salę koncertową w Moskwie Afanasiewa poleciła firmie skupić się na fałszywej narracji, że odpowiedzialna jest za to Ukraina. No to ja pamiętam właśnie ten wściekły atak również wtedy na mnie, więc gdzieś tam dostawałem odłamkami tej kampanii właśnie, gdzie ja z uporem maniaka twierdziłem, no dobrze, ale państwo islamskie, to przyznali się, film opublikowali. Nie, nie taki film. No, ale na oficjalnych mediach państwa islamskiego. No nie, bo to nie są oficjalne media, prawda, no bo jakby były jakiekolwiek inne i tak dalej, a potem, no tak, tak, może to państwo islamskie to zrobiło, ale za tym wszystkim stoi SBU, prawda, bo SBU kieruje państwem islamskim, prawda, i tym podobne głupoty, które się pojawiały i później były podbijane przez różnych domorosłych specjalistów w Polsce, zresztą wielu z nich ujawniło wtedy swoje kompetencje, jak już nie potrafili się znać na, znaczy, to są głównie ci sami, którzy znają się najpierw na szczepionkach, potem na katastrofach lotniczych, a teraz właśnie na państwie islamskim, na wojnie na Ukrainie i tak dalej, teraz na, teraz na państwie islamskim. No dobrze, w każdym razie jeszcze ważna rzecz jest taka, że dziennikarze koniecznie chcieli się dowiedzieć, jaka to jest firma, która pomagała jak gdyby Rosji. No, urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości odmówili, ale w akcie oskarżenia używa tego samego sloganu, co Tenet Media. I rzeczywiście tak doszli dziennikarze, prawdopodobnie to jest Tenet Media, zarejestrowana w Tennessee, i to jest właśnie firma, która publikuje filmy i inne treści szeroko popierające Trumpa. Oczywiście na razie firma nie skomentowała tego, że właśnie, że znajduje się w tym, że akcie oskarżenia. No, akt oskarżenia nie oskarża firmy bezpośrednio o wykroczenie, ale stwierdza, że miała ona powiązania z Russia Today, prawda, a jej założyciele nazywali swojego sponsora właśnie, znaczy założyciele tej firmy mówili, że to Rosjanie są właśnie sponsorami. Co więcej, tutaj jest tak, że amerykańscy specjaliści wskazują, że ta linia podziału to jest bardzo, znaczy, że w ogóle cała sprawa właśnie jest bardzo skomplikowana. Dotyczy przecież ingerencji w wolność słowa oraz ingerencji w akt wyborczy. I to ingerencji z obu stron, no bo z jednej strony, prawda, przez Rosję, a z drugiej strony przez działania Departamentu Stanu, prawda? W takiej sytuacji Departament Stanu podległy prezydentowi, jakby nie było, no można udawać, że nie, ale tak, jest zaangażowany po prostu w zwalczanie treści korzystnych dla przeciwnika politycznego. Więc, że to jest właśnie problem, który jest nierozwiązany w tej chwili. To jest właśnie, to taki jeden właśnie ze specjalistów mówi, w prasie amerykańskiej linią podziału jest moment, gdy identyfikujesz działania szczególnie ukryte, które omijają ustalone przepisy dotyczące tego, jak staramy się zapobiegać zagranicznej ingerencji w nasze wybory. To komplikacja, ale nie jest to powód, aby po prostu podnieść flagę wolności słowa i poddać się. Jesteśmy bezradni wobec bardzo sprytnych agentów Władimira Putina. No, to jest tak, że w marcu Departament Skarbu, to warto powiedzieć, że to nie jest pierwsze działanie, w marcu Departament Skarbu nałożył sankcje na rosyjską grupę, która wspierała działania mające na celu tworzenie fałszywych witryn informacyjnych, które rozpowszechniają dezinformację, a w lipcu przejął jeszcze dwie domeny internetowe, które również były powiązane z Russia Today i Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Co więcej, Departament Sprawiedliwości właśnie przy okazji tej konferencji poinformował, że przejęto 32 kolejne domeny, które były wykorzystywane do tajnego rozpowszechniania rosyjskiej propagandy. Właśnie kampanią Doppelgänger kieruje Siergiej Kirijenko, były premier, który jest obecnie pierwszym zastępcą szefa sztabu prezydenta Władimira Putina. Dyrektor FBI powiedział, że strony z fałszywymi wiadomościami zostały przejęte przez rząd. I kiedy dowiemy się, że przeciwnicy za granicą próbują ukryć, kim są i skąd pochodzi propaganda, jako część kampanii mających na celu celowe sianie niezgody, będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby ujawnić ich ukrytą rękę i zakłócić ich działania. Więc to FBI może swobodnie robić. No, Garland, prawda, Departament Sprawiedliwości, tak, powiedział, że rosyjski wewnętrzny dokument planistyczny stwierdzał, że celem kampanii jest zabezpieczenie preferowanego przez Rosję wyniku wyborów. No, to jest tak, że dokument sporządzony dla Social Design Agency przedstawiał właśnie plany wpłynięcia na wyborców USA bez identyfikowania, że treść pochodziła od rządu rosyjskiego. I on określał plan ukierunkowania na wyborców w Stanach wahających się, a także wyborców w Stanach konserwatywnych, takich jak Alabama, Texas i Kansas. To był cel jak gdyby tej kampanii. Również w dokumencie napisano, że celem będą również obywatele USA pochodzenia latynoskiego, Rzymianie oraz, uwaga, gracze wideo. Nie wiem, czy to zestawienie po prostu jest dla mnie fajne. Latynosi, Rzymianie i gracze wideo. Więc celem w każdym razie, zgodnie właśnie z aktem oskarżenia, było nakłonienie Amerykanów do poparcia idei, że Stany Zjednoczone powinny skupić się na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych zamiast marnowania pieniędzy na Ukrainie. No tak, tylko że ja chciałem przypomnieć, no, że jeżeli dobrze pamiętam, to jest hasło, które nie pojawiło się, czy może zostało wymyślone w Rosji, natomiast ono było powtarzane przede wszystkim przez republikańskich, konkretnych republikańskich, głównie kongresmenów, ta grupa powiedzmy tych 15-16, i oni to mówili no na długo przed wyborami, bo powiedzmy sobie, no co najmniej 10-11 miesięcy temu, nie, więcej nawet, to były okolice września ubiegłego roku, września, października, na pewno w listopadzie to była ta cała kampania, więc to jest no sporo miesięcy temu, więc Powstaje pytanie, na ile to jest rosyjski, znaczy chyba, że Rosjanie pisali również im to. To jest drugie pytanie, ale to jest już pytanie do FBI. No dobrze, w każdym razie Departament Sprawiedliwości nie podaje nazwisk kandydatów popieranych przez Rosjan, ale dokument mówi, że ma sens, aby Rosja dołożyła wszelkich starań, żeby zapewnić, że pogląd Partii Republikańskiej, w szczególności opinie zwolenników Trumpa, przeważą nad opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie ta sieć Doppelgänger wykorzystywała strony podszywające się pod legalne podmioty informacyjne oraz fałszywe profile w mediach społecznościowych podszywające się pod Amerykanów. No i te strony, to tak jak u nas Prawdziwy Polak z Polski, tak, to Państwo widzieliście, to jest, to u nas przecież takie kampanie też są i były robione. No i te strony właśnie próbowały również naśladować strony takie jak Fox News i Washington Post, miały właśnie, pokazywały prorosyjski, antyukraiński punkt widzenia zgodnie z tymi dokumentami sądowymi, które zostały pokazane. Także krótko mówiąc, Stany Zjednoczone idą na wojnę z rosyjską propagandą, FBI, Departament Stanu będzie aresztował, będzie wprowadzał sankcje, będzie likwidował domeny. Natomiast moim zdaniem z istotą zjawiska będzie miał bardzo duży problem do walki. Po pierwsze, to jest bardzo skomplikowane w systemie amerykańskim, prawda, w związku z pierwszą poprawką. A po drugie, no właśnie, w jaki sposób odróżnić, znaczy, czy gdyby się pojawiła partia, prawda, czy gdyby, jeżeli Trump na przykład powie, że on, proszę bardzo, chce zawrzeć pokój z Rosją i zakończyć wojnę na Ukrainie, co jest teraz powtarzanie tego, co jest zgodne jak najbardziej z rosyjską racją stanu, ale czy powtarzanie tego jest rosyjską propagandą, prawda, i czy to oznacza, że cała partia republikańska nagle staje się rosyjską agenturą, bo to do takiego wniosku można dochodzić właśnie czytając te dokumenty. Ja mówię, ja nie staram się tego rozstrzygać w żaden sposób, żebyście Państwo też nie mieli wątpliwości, ale wskazuję, że na pewno największym problemem współcześnie, który jest znaczy po pierwsze w systemie demokratycznym, no jednak wpływanie na świadomość większości wyborców, czy na wyborców generalnie, no to jest coś, dzięki czemu można wygrywać wojny, nie strzelając ani razu z żadnej armaty, to po pierwsze. Czyli to wpływanie na opinię publiczną jest zresztą tańsze, łatwiejsze i jak gdyby, to jest to właśnie słynna z doktryny Gerasimowa, prawda, osiągnięcie celu normalnie wojennego przy pomocy niewojennych działań, na przykład działań w przestrzeni informacyjnej. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, powstaje pytanie, czy cenzurą, czyli jeszcze raz podkreślaniem, że przedstawiamy wam ludzie fałszywe informacje dla waszego dobra, bo za głupi jesteście, żeby myśleć, bo to jest mniej więcej takie motto tych wszystkich właśnie cenzorów. To jest z jednej strony, a z drugiej strony mamy też świadomie powoływane, czy świadomie działające podmioty, które budują cały, często fałszywy przekaz, ale bazując właśnie na braku wiarygodności mainstreamu. Moim zdaniem pierwszym podstawowym sposobem na walkę z taką dezinformacją jest przede wszystkim walka o wiarygodność mediów, powiedzmy sobie, mainstreamowych, tak? Gdyby te media były wiarygodne albo uznawane przez większość, albo zasadniczą większość społeczeństwa za wiarygodne i dostarczające obiektywne, a nie już przefiltrowane chociażby politycznie informacje, to wtedy dużo trudniej byłoby tym wszystkim propagandystom, znaczy zepchnięto by wtedy tę całą propagandę zagraniczną właśnie do jakiegoś tam marginesu teorii spiskowych, tak? Czyli gdzieś tam razem z płaskoziemcami, reptilianami i tak dalej, gdzieś oni by funkcjonowali. No a w takiej sytuacji, w której jest zupełnie odwrotnie, to łatwo jest po prostu tą propagandę wojenną szerzyć, używając po prostu takiego zestawienia prawdziwych i nieprawdziwych informacji w jednym miejscu. Przecież to wystarczy, że jest 10 prawdziwych, jedna nieprawdziwa, która służy na przykład jakiemuś tam celowi politycznemu. I od razu Państwu powiem, że oczywiście tutaj Federacja Rosyjska i Zachód to jest najbardziej wdzięczny temat, ale to nie są jedyne wojny informacyjne, które są prowadzone, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. Jest wojna cała, wielka, informacyjna, oczywiście na Bliskim Wschodzie, to wiemy o tym. Są wojny między Pakistanem na przykład i Indiami. To są wojny również o wsparcie międzynarodowe. Oba państwa publikują dlatego właśnie bardzo dużo artykułów po angielsku, żeby wpływać na międzynarodową opinię publiczną, bo jej bo jej opinia ma znaczenie gospodarcze, polityczne, wprowadzania embarga, prawda, bądź też nie zbrojeniowe i tak dalej, więc to nie są jedyne propagandy, które funkcjonują w tej chwili. No, odpowiedzią na nią powinna być po prostu duża wiarygodność i przedstawianie źródeł, prawda. Oczywiście można też manipulować u źródła, tak, to już jest wyższa szkoła jazdy, ale wystarczy, żeby po prostu nie cenzurować informacji niewygodnych politycznie, tak. Jest jak jest, tak, i jeżeli, zresztą, znaczy ja się nie obrażam, no i powiedzmy ze względu na to, że trudno jest znaleźć dużo informacji, a już szczególnie informacji obiektywnych na temat międzynarodowe, to dzięki temu to kanały takie jak mój, ale nie tylko, mają taką dużą publiczność, no gdyby media mainstreamowe miały dobrze opracowane serwisy międzynarodowe, to pewnie sporo ludzi by wolało sobie pooglądać telewizję zamiast poszukiwać jakiegoś tam szewków tej w sieci. Dobrze, proszę Państwa, tyle tytułem rozmów na temat amerykańskiej wojny z dezinformacją. Mamy, proszę Państwa, drugą bardzo ważną informację i tutaj jej niestety poświęcę sporo czasu, od razu uprzedzam, więc jak Państwa to nie interesuje, to przewinąć sobie do następnego tematu, ale to jest bardzo ważna wizyta prezydenta Egiptu Abdel Fattah el-Sisiego. Bardzo mi się podobały wczorajsze pytania, kto to jest Sisi, prawda, co to jest Sisi i tak dalej. Ludzie widać, że już nawet nie chce im się w Google wpisać Sisi albo w Wikipedii, prawda. No pewnie, że wyjdzie nie tylko, prawda, nie tylko marszałek generała, w tej chwili prezydent Sisi. Pojawił nam się na przykład ktoś z Habsburgów i tak dalej. No ale to już jest zupełnie inna sytuacja. Więc prezydent Egiptu przybył do Ankary w ramach swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Turcji od 10 lat. Proszę Państwa, no musicie Państwo zrozumieć, kto przyjechał do kogo. Trzeba pamiętać, że Sisi obalił prezydenta Morsiego, który to prezydent Morsi był prezydentem wybranym przez Bractwo Muzułmańskie, które to Bractwo Muzułmańskie było wręcz ręcznie wspierane przez Turcję. Tak? Czyli to jest, krótko mówiąc, to samo Bractwo Muzułmańskie, które nazywa się w strefie opatrunku, nazywa się Humus. Ono natomiast w Egipcie nazywało się po prostu Bractwo Muzułmańskie. Zresztą to Bractwo Muzułmańskie, Humus, jak Państwo wiecie, pochodzi tak naprawdę z Egiptu i w strefie opatrunku właśnie pochodzi z Egiptu. Te osoby, które oglądały odcinki specjalne o Humusie, zresztą przypominam, że odcinki specjalne moje o Humusie, notabene nakręcone jeszcze przed 7 października, więc możecie Państwo sobie skonfrontować to, co tam opowiadałem, z tym, co później oglądaliście już po 7 października. Możecie Państwo dalej zobaczyć na Vimeo, prawda, tam pod odcinkiem macie Państwo link do Vimeo. No niestety to już jest płatne, bo to było bezpłatne dla patronów wtedy. Więc to jest tak, że Bractwo Muzułmańskie zostało obalone krwawo, przypomnijmy, przez Sisiego w 2013 roku w wojskowym zamachu stanu, wtedy kiedy Egipt nieuchronnie zmierzał po rewolucji w kierunku Emiratu Islamskiego. Więc armia tutaj utrzymała taki stosunkowo świecki charakter jednak państwa. No ale te stosunki turecko-egipskie były bardzo napięte. Co więcej, Turcja jest skonfrontowana zbrojnie z Egiptem, na przykład w Libii. Turcja jest skonfrontowana z Egiptem również na terytorium, właśnie no nie tyle z Egiptem, co, no ale można powiedzieć, że z Egiptem, tak, na terytorium Syrii. Tutaj Egipt co prawda nie wysyła swoich wojsk i też był, jak gdyby był przeciwnikiem Bashara al-Assada, no ale jest dużo większy, znaczy dla Egiptu każdy przejaw działania gdziekolwiek Bractwa Muzułmańskiego to jest podważenie, powiedzmy, państwowości prawie że egipskiej i to jest, więc wszędzie tam, gdzie Bractwo Muzułmańskie walczy, a walczyło również w Syrii, to tam też jak gdyby ma przeciwnika w Egipcie i w egipskich służbach bezpieczeństwa. Oto tak w dużym skrócie. Więc rzeczywiście, no, z drugiej strony Turcja, prawda, popiera Bractwo Muzułmańskie wszędzie, gdzie nam się tylko pojawi. W związku z tym, no, mamy oczywiście więc te globalne kwestie są dzielące. Zaraz sobie powiemy, czy zostało to załatwione. Więc jest bardzo dużo rzeczy, które można byłoby załatwić dzięki tej wizycie. Również warto powiedzieć, że Ankara chce sprzedawać Egiptowi drony, prawda? Czy różną broń, ale przede wszystkim drony. Ma też nadzieję na współpracę energetyczną, na współpracę handlową. Ma również nadzieję na między innymi powiedzmy, obecność i inwestycje w urbanistyczne, generalnie obecność tureckich firm budowlanych, które, jak Państwo wiecie, zresztą wiecie, z Polski, prawda, są niezwykle sprawne i mające zdolności do budowania naprawdę w dowolnych warunkach i praktycznie na całym świecie. Tutaj, jeżeli chodzi o przygotowania do tej wizyty, to minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan powiedział podczas wizyty w Kairze w zeszłym miesiącu, no, że oba kraje mają skupić się na rozszerzeniu zakresu umowy o wolnym handlu i o uruchomieniu morskiej linii transportowej między Mersin i Aleksandrią. Tutaj jest tak, że tutaj jeden ze specjalistów powiedział, relacje między dwoma krajami są wieloaspektowe, ponieważ oba współpracują na Bliskim Wschodzie w rozmowach o zawieszeniu broni w strefie opatrunku, także w Libii i w Somalii. Tak, Somalia jest kolejnym miejscem potencjalnie styku, jak gdyby, i konfliktu. I to bardzo symboliczna wizyta, ale oznacza również, że chcieliby pokazać światu, że chcieliby współpracować, aby przywrócić pokój w regionie. Tutaj wskazują znowu egipscy specjaliści, że wizyta przekształci normalizację w ramy instytucjonalne, co zresztą się chyba właśnie wydarzyło. Tak? No, jednym z elementów przełomowych może się stać sprzedaż dronów i innego sprzętu wojskowego do Egiptu. Tutaj zresztą wysokiego szczebla delegacja wojskowa Egiptu odwiedziła kilka miesięcy temu dwóch głównych producentów dronów w Turcji, prawda, czyli Taya i Bayraktara. Czyli Baykara tak naprawdę. Co więcej, Egipt również chce zakupić patrolowe okręty morskie klasy Hisar, produkowane przez turecką państwową firmę Asfat. I już wiadomo, że na pewno takie oferty zostały formalnie złożone Egiptowi. Co więcej, jeszcze właśnie mówiono również oprócz dronów, jeszcze jakichś tam samolotach szkolnych i tak dalej, też do sprzedaży do Egiptu. Jeżeli dojdzie do współpracy wojskowej, to ona na pewno przełoży się na relacje też w wielu innych dziedzinach. Natomiast to na przykład właśnie sprzedaż dronów do Egiptu może skomplikować stosunki znowu Turcji z Etiopią, to jest turecki sojusznik. A w tej chwili Etiopia, no ja widziałem takie bardzo ładne wideo, jeszcze Państwu o tym nie opowiadałem, bo czekam na jakąś konkluzję tego, żeby nie opowiadać znowu o czymś, czego nie ma. Znaczy o inwazji, prawda, która jest zapowiadana na już jutro, tak? Od kiedy to jutro mierzyć, to nie wiadomo. No ale jest tak, że w tej chwili Etiopia tam przerzuca wojska w kierunku granicy, generalnie chce iść na wojnę z Egiptem, pokazuje jak potężna jest, już tam nawet się zaczęły pokazywać, wiecie Państwo, takie porównywarki, kto ma ile czego, prawda, kto ma ile dział, kto ma ile samolotów i tak dalej, czyli takie charakterystyczne dla przygotowań, powiedzmy, propagandowych do wojny. No. Trzeba przypomnieć, że Etiopia kontynuuje napełnianie tamy renesansu. To jest tama, która, powiedzmy, jej budowa, wbrew zresztą i Sudanowi, i Egiptowi, ona może spowodować, znaczy, może inaczej, Etiopia jest w stanie zabić w ten sposób rolnictwo całkowicie i w Sudanie, i w Egipcie, po prostu zakręcając kurek z wodą. O, to tak w skrócie. Zresztą widziałem takie dywagacje na jednym z forów egipskich, a to już jakiś czas temu, gdzie właśnie zastanawiano się, w jaki sposób najlepiej zbombardować tą tamę, żeby ta woda sobie spokojnie popłynęła dalej do Egiptu i żeby było trudno tą tamę odbudować. Więc to są tego typu dywagacje. No ale tutaj pamiętajmy, Etiopia wspierana przez Turcję, tak? Co więcej, zaprzyjaźniona z Turcją, to żeby było jeszcze wyraźniej, chociaż również Turcja ma dobre stosunki z Somalii. Natomiast znowu właśnie tutaj Kair we współpracy z Ankarą zobowiązał się do wysłania sił zbrojnych do Somalii w ramach właśnie misji pokojowej, która miałaby zrównoważyć próbę Etiopii utworzenia bazy morskiej w Somalilandzie. No ale teoretycznie ta sprawa została jakoś przez Turcję już załatwiona. Poza tym jeszcze jeżeli chodzi o handel dwustronny między krajami, to też warto powiedzieć, że na rynku egipskim w tej chwili już działa 720 tureckich firm. Tureckie inwestycje osiągnęły 2,5 miliarda dolarów na początku tego roku. Oczekuje się, że do końca roku przekroczy 3 miliardy. Co więcej, wartość handlu między obydwoma krajami wynosi około 7 miliardów dolarów. Erdogan zamierza zwiększyć i zapowiedział zwiększenie do 15 miliardów dolarów. No, oba położenie geograficzne obu krajów no, powoduje, że na przykład Turcja może stać się bramą Egiptu do eksportu produktów do Azji Środkowej, szczególnie właśnie do tych krajów tureckojęzycznych i na Bałkany, tam gdzie właśnie Turcja ma bardzo duże wpływy i to te wpływy jak gdyby już ugruntowane. Z drugiej strony Egipt jest dla Turcji bramą do rynku afrykańskiego, szczególnie właśnie dzięki zwolnieniom celnym i umowie COMESA oraz innym korzyściom, jakie oferuje. Istnieją tureckie strefy przemysłowe, one istnieją w Egipcie, one poprawiają relacje między dwoma krajami, to też warto o tym powiedzieć. No, generalnie to jest też tak, że jednym z celów Turcji na wschodnim Morzu Śródziemnym jest zapewnienie, że konflikt z Grecją pozostanie konfliktem dwustronnym. No, trzeba pamiętać, że jest sojusz pomiędzy Egiptem, Grecją, Cyprem oraz państwem położonym w Palestynie w tak zwanym Forum Gazowym Morza Śródziemnego i to jest sojusz wymierzony ewidentnie przeciwko Turcji. Tak, pamiętamy, że Turcja sobie narysowała mapę wpływów na Morzu Wschodnim Śródziemnym, gdzie generalnie, trochę tak jak Chiny, prawda, całe wschodnie Morze Śródziemne, włącznie z Kretą notabene, znajduje się po prostu w morskiej strefie, tak naprawdę w strefie ekonomicznej, prawda, tureckiej. Oni sobie podpisali taką umowę z tym rządem w Trypolitanii, prawda, czyli w zachodniej Libii. Tak? Rozgraniczenie wód terytorialnych. Równie dobrze mogliby jeszcze ze Szwecją, drugie takie, prawda, że tureckie wody terytorialne również dochodzą gdzieś tam do powiedzmy pod Sztokholm gdzieś. No więc poza tym mamy jeszcze właśnie teren nieporozumienia w Libii. Trzeba pamiętać, że Egipt wspiera właśnie rząd z Cyrenajki, zresztą Egipt, Arabia Saudyjska, rząd z Cyrenajki, Turcja, rząd ten, który jest w Trypolisie, czyli w Trypolitanii. Zresztą Turcja, interwencja wojsk tureckich zapobiegła zajęciu Trypolisu przez generała Haftara i zresztą Wagnerowców, wycofaniem tych wojsk. No ale tak czy inaczej, ten rząd kontroluje tylko mniej więcej 1/3 terytorium Libii, ale kontroluje tylko właśnie dzięki obecności wojskowej Turcji. No więc jak gdyby to były takie założenia generalne przed tą wizytą. No więc co załatwiono i co mówiono w czasie tej wizyty? Bo mamy już w tej chwili rezultaty, prawda? Ja nie chciałem właśnie Państwu wczoraj o tym mówić, tylko już zbandlować to jak gdyby i dzisiaj opowiedzieć o wszystkim. No więc przede wszystkim było wystąpienie wielkie Erdogana. To jest tak, że Erdogan oczywiście wyraził zadowolenie z przyjęcia Sisiego w Turcji. Powiedział też, że Sisi okazał wielką przychylność podczas wizyt w Kairze w lutym, no i że gościł ich bardzo ciepło i że wizyta w Kairze była nowym punktem zwrotnym w stosunkach między krajami. Powiedział też, że zawsze byliśmy w ścisłych konsultacjach, w kwestiach związanych z naszym regionem, dalej kontynuujemy współpracę w każdej dziedzinie, mamy wielowiekową wspólną przeszłość i bliską przyjaźń z Egiptem. No nic dziwnego, prawda, bo Egipt był turecki, czy osmański właściwie, tak? W przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę nawiązania naszych stosunków dyplomatycznych. Jesteśmy dwoma starożytnymi krajami, które były kolebką cywilizacji, które ukształtowały historię ludzkości. To powiedział. Powiedział również podczas spotkania z panem Sisi w Kairze, zdecydowaliśmy się zrekonstruować naszą Radę Współpracy Strategicznej Wysokiego Szczebla. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie tego mechanizmu. Wskazał również Erdogan w sprawach gospodarczych, powiedział, w ciągu ostatnich 10 lat nadal jesteśmy jednymi z 5 najlepszych partnerów handlowych Egiptu. Niezłomnie zmierzamy w kierunku naszego celu, jakim jest zwiększenie wolumenu naszego handlu do 15 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Również powiedział, że tureccy biznesmeni wnoszą znaczący wkład w egipską gospodarkę swoimi inwestycjami w wysokości blisko 3 miliardów dolarów i Erdogan stwierdził, że zachęcają tureckich przedsiębiorców do dalszego zwiększania inwestycji i że oczekują również egipskich inwestorów w Turcji. Powiedział również, że chcą poprawić współpracę z Egiptem, zwłaszcza w zakresie eksploatacji gazu ziemnego, energii jądrowej i właśnie powiedział coś takiego. Bracie, mieszkańcy Egiptu wykazują duże zainteresowanie kulturą turecką i tureckim językiem. Kontynuujemy nasze wysiłki, żeby dalej wzmacniać nasze kulturowe i mosty stworzone przez ludzi. Wierzę, że pozytywny rozmach w naszych relacjach będzie również odzwierciedlony w dziedzinie turystyki, no i tak dalej. Więc o turystyce było tak samo. Erdogan powiedział również, Turcja i Egipt mają wspólne stanowisko w kwestii palestyńskiej. Koniec człowieka eliminacji, która trwa od 11 miesięcy, ustanowienie stałego zawieszenia broni, tak szybko jak to możliwe i niezakłócony przepływ pomocy humanitarnej nadal są naszymi priorytetami. Wskazał również, że 32% całkowitej pomocy przekazanej do strefy opatrunku do tej pory opuściło Turcję. Erdoğan podziękował władzom egipskim, zwłaszcza egipskiemu Czerwonemu Półksiężycowi, który działał we współpracy z tureckim Czerwonym Półksiężycem w dostarczaniu tej pomocy. Powiedział również, że państwo położone w Palestynie do popełnionych zbrodni uniemożliwia dotarcie pomocy humanitarnej do potrzebujących. Erdoğan powiedział, rzymska administracja próbuje przełamać determinację stawiania oporu, zrzucając tysiące ton bomb, skazując tych mieszkańców na głód i pragnienie. Tamte państwo i jego zwolennicy są odpowiedzialni za każdą niewinną osobę, która zmarła z powodu głodu, pragnienia lub niemożności znalezienia lekarstw. No, przypominano również, że Egipt pośredniczy w negocjacjach z Katarem i Stanami Zjednoczonymi. Erdoğan powiedział, że Turcja również wspierała ten proces poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Prezydencję Narodowej Organizacji Wywiadowczej, czyli MIT-u. Tutaj Erdoğan powiedział jeszcze tak, wreszcie państwo położone w okolicach Jordanu pokazało, jaką ma mentalność, zabijając swojego negocjacyjnego adresata. Chciałbym wyjaśnić, że odrzucamy oskarżenia Jahunatana pod adresem Egiptu. W obliczu tego wszystkiego zrobiliśmy i robimy co w naszej mocy, aby zwiększyć presję na rząd tamtego kraju. Tutaj również przypomniał Erdoğan o całej sprawie związanej z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Powiedział również o tym, niestety niektóre kraje są nadal partnerami w zbrodniach popełnionych przez zapewnienie bezwarunkowego wsparcia tamtemu krajowi. Nie podjęto żadnych kroków odstraszających, aby powstrzymać politykę masakry przez rząd Jahunatana, który zagraża całym regionowi, a nawet całemu światu. Każdy powinien teraz zrozumieć niedopuszczalność takiego obrazu, który rani sumienie. Możliwe będzie tylko uniemożliwienie tamtemu krajowi i wciągnięcia naszego regionu w dalsze napięcia z powodu rezygnacji z jego polityki. Powtarzam, że nasze wezwanie zostanie jakby opublikowane tak szybko, jak to możliwe, aby zostać uwzględnione po właściwej stronie. Cokolwiek nie miał na myśli. Natomiast również to jest oprócz sprawy palestyńskiej, to wiadomo, również Erdoğan mówił o wschodniej części Morza Śródziemnego, Syrii, Libii, Sudanii oraz rogu Afryki. Powiedział, jesteśmy zdeterminowani, aby wzmocnić nasze konsultacje z Egiptem, które ma podobne postawy i cele w wielu kwestiach. Miejmy nadzieję, że od teraz będziemy ściśle współpracować, będziemy kontynuować nasze wielowymiarowe relacje ze zrozumieniem korzystnym dla obu stron. Znaczy, proszę Państwa, to jest też rozsądne, bo jeżeli Egipt jest sponsorem jednej strony konfliktu, Turcja drugiej, to zamiast wspierać swoich awatarów na polu bitwy, lepiej się dogadać, powiedzmy, nad ich głowami, no i podzielić sobie, powiedzmy, ten tort, który jest dosyć duży, eliminując również innych uczestników, prawda, takich jak na przykład Rosja, prawda, przy okazji podziału tego tortu, szczególnie w Libii. No dobrze, ale mamy oprócz tego wystąpienia Erdoğana, mamy już komunikat wspólny. Komunikat wspólny pokazuje, w jakiej sprawie się dogadano, w jakiej się nie dogadano i będą prowadzone dalsze rozmowy. Otóż tak, to w oświadczeniu właśnie wyrażającym satysfakcję z podpisania protokołu ustaleń w dziedzinie finansów, środowiska, urbanistyki, zdrowia, energii, biznesu, rolnictwa, lotnictwa cywilnego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolnictwa wyższego, pracy, zatrudnienia, współpracy i budowy potencjału, kolei, polityki konkurencji i Akademii Dyplomacji. Proszę bardzo. Oba kraje decydują się na zwiększenie wspólnych wysiłków w celu dywersyfikacji i pogłębienia wielowymiarowej współpracy, jak widać wielowymiarowej, poprzez aktualizację istniejących dwustronnych ram prawnych we wszystkich obszarach zgodnie z potrzebami. Również właśnie jest kwestia tego właśnie wolumenu handlu do 15 miliardów dolarów. Również ustalono kwestię poprawy środowiska inwestycyjnego dla biznesmenów w swoich krajach, a w tym kontekście inwestorzy i firmy mają podjąć niezbędne środki w celu wyeliminowania problemów po obu stronach i zachęcić do nowych inwestycji. Tutaj mamy jeszcze sprawę mikroprzedsiębiorców, współpracy i tak dalej, to może mniej istotne. Powiedziano również, że będzie zachęcani zwiększenie wspólnych projektów gospodarczych i inwestycji oraz eksportu do krajów trzecich właśnie w Afryce, Europie i innych regionach świata. Czyli to, o czym powiedziałem, prawda, otwarcie dla Egiptu tych krajów, które są zdominowane jakoś przez Turcję i w drugą stronę Egipt ma udostępnić Turcji swoje kontakty w Afryce. Tutaj również będą targi, seminaria, konferencje, warsztaty, wymiana delegacji handlowych, biznesowych i tak dalej. Zapowiedziano bliską współpracę w dziedzinie energii. Zapowiedziano również kontynuowanie dialogu politycznego i dyplomatycznego w takich obszarach jak na przykład wojsko, bezpieczeństwo i sprawy konsularne. Strony podkreślają również znaczenie utrzymania ścisłej współpracy w dziedzinie energii i rozwijania dialogu na temat stosunków dwustronnych, wspólnych projektów i inwestycji. Również ochrona środowiska, dziedzina lotnictwa cywilnego, zwiększenie liczby lotów między krajami. Oto jest akurat bardzo fajne, bo dzięki temu może będzie można łatwiej polatać tutaj właśnie do Egiptu przez Istanbul. Co więcej, zgodzono się wzmocnić dwustronną współpracę w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i urbanistycznego. Także jak Państwu powiedziałem, to jest kolejna właśnie ta cegiełka, czyli obecność firm tureckich budowlanych na terytorium Egiptu. Również edukacja dyplomatów poprzez podpisanie nowego protokołu ustaleń między akademiami dyplomacji, które właśnie tam zamienia poprzednie podobne ustalenia z 2007 roku. Również powiedziano właśnie a propos Afryki, że kraje wyraziły chęć budowania potencjału dla kontynentu afrykańskiego i dalszych konsultacji w kwestiach regionalnych. Tutaj w ramach ONZ-u współpraca Organizacji Współpracy Islamskiej oraz dialogu między Turcją a Ligą Państw Arabskich. O pokoju w Gazie, no to już w strefie opatrunku, to już wiemy. Jest cały w oświadczeniu wielki fragment dotyczący właśnie zachodniego brzegu, wschodniej Jerozolimy i tak dalej. Tutaj wezwano właśnie społeczność międzynarodową do wzmocnienia palestyńskiej władzy narodowej oraz wypełniania jej obowiązków, prawda, to też przypomniano właśnie, to jest ten najważniejszy fragment, powtarzają swoje niezachwiane poparcie dla wezwania do zakończenia rzymskiej okupacji terytorium palestyńskiego i niezachwianego prawa narodu palestyńskiego do ustanowienia niezależnego, suwerennego i terytorialnie zintegrowanego państwa ze wschodnią Jerozolimą opartego na granicach 4 czerwca 1967 roku oraz ochrony prawa powrotu wszystkich palestyńskich uchodźców. To jest, czyli tutaj powtarzają, Turcja powtarza razem z Egiptem tak zwaną właśnie stanowisko arabskie, czy też arabską inicjatywę pokojową, która cały czas jest na agendzie i jest podstawą do wszelkich rozmów na temat Palestyny, czego notabene za każdym razem amerykańscy urzędnicy, jak tam rozmawiają z Arabami, to zwykle tutaj regulują swoje aparaty słuchowe. Tu mają szumy włączone i później się dopiero te aparaty włączają, więc oni tego nigdy nie słyszą. I za każdym razem powtarzają, tak, właśnie to tam kraje arabskie wcale tego tak nie myślą, więc no, myślą za każdym razem. Również wskazano właśnie konieczność uznania państwa Palestyna i wezwano inne kraje świata, które jeszcze nie uznały, do tego, żeby zaczęły uznawać, tak? Natomiast również ważna rzecz, i to jest ważna rzecz również dla regionu, w oświadczeniu stwierdzono, że oba kraje powtórzyły swoje wspólne zobowiązanie do znalezienia trwałego i kompleksowego rozwiązania konfliktu w Syrii i podkreśliły znaczenie suwerenności i integralności terytorialnej Syrii zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 2254. Również powiedziano o walce z terroryzmem, podkreślono też znaczenie pomocy humanitarnej, projektów rozwojowych dla narodu syryjskiego i generalnie wezwano, prawda, do wsparcia dla narodu syryjskiego nadal, prawda, a nie go pozostawienia. Jeśli chodzi o Libię, to oba kraje potwierdziły swoją wolę wspierania procesu politycznego pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu ochrony bezpieczeństwa, stabilności, integralności terytorialnej i jedności politycznej Libii. Również państwa oba zapowiedziały współpracę w dziedzinie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w rogu Afryki. Więc mamy jak gdyby poruszoną kwestię z takich ważnych, konfliktogennych, po pierwsze wspólnej walki z terroryzmem, co oznacza, że Turcja być może przestanie już wspierać przynajmniej częściowo Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, które próbuje obalić, prawda, prezydenta Morsiego, no to na pewno, ale mamy również zapowiedź rozwiązania, czy też dialogu w rozwiązaniu konfliktu libijskiego, to bardzo ważne akurat. I kolejne to jest sprawa rogu Afryki, że oba państwa zaczną pracować na rzecz rozwiązania tego konfliktu. No ten konflikt, żebyście państwo nie mieli wątpliwości, tam się tli jak gdyby potencjalna wojna. Potencjalna wojna między Etiopią i ewentualnie Somalią. A teraz ostatnio jeszcze między Etiopią i Egiptem, Sudanem, prawda, więc jeszcze nie wiadomo kim więcej. Więc to jest tak, że tam zarówno Egipt, jak i Turcja są aktywnymi graczami i jeżeli ci aktywni gracze usiądą ze sobą do stołu, to być może to napięcie się przynajmniej częściowo zmniejszy. No tutaj również mówiono o Sudanie, no ale tutaj w Sudanie, o ile Egipt ma wpływy, o tyle Turcja ma te wpływy dużo słabsze. Tam głównymi graczami są tak naprawdę Saudowie z jednej strony, Zjednoczone Emiraty Arabskie z drugiej strony tak naprawdę tego konfliktu. Tutaj Egipt jest jakby przy okazji i niespecjalnie ma możliwość wpływu, znaczy nie ma większej możliwości niż Saudyjczycy. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat turecko-egipski, więc jak powiedziałem, wizyta bardzo ważna, wizyta być może historyczna, co prawda nie podpisano żadnego traktatu, ale to, do czego się zobowiązano, albo to, o czym rozmawiano, będzie miało teraz wpływ na bardzo wiele krajów i bardzo wiele konfliktów, w tym konflikt syryjski, konflikt wiadomo w państwie położonym w Palestynie, na pewno konflikt w rogu Afryki właśnie, czyli Somalia, Etiopia, Erytrea, Sudan, Egipt i tak dalej. Na pewno będziemy mieli, Sudan już nie do rogu Afryki, no ale w tym regionie, o tak, mamy poza tym konflikt w Libii, który akurat ma ogromne znaczenie dla cen. No może u nas akurat na stacjach benzynowych to chyba te ceny już w ogóle nic nie mają wspólnego z cenami ropy, jak już teraz tłumaczą specjaliści, że w ogóle tam, prawda, są oderwane od rzeczywistości. No ale tak czy inaczej na świecie, można powiedzieć, ale na świecie mają, w związku z tym to, co tam się dzieje w tej chwili w Libii, czyli pogłębiający się konflikt, chęć, który gdzieś tam znowu oscyluje na granicy walki zbrojnej i to, że to kraj tak naprawdę jest podzielony między bandy, milicje, jakby to inaczej nie nazwać, bo nie jest to kraj normalnie zarządzany, no ma też właśnie ogromne znaczenie, chociażby dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie. A tak na marginesie właśnie po to tam jest między innymi Rosja, no bo im mniej jest źródeł alternatywnych w stosunku do Rosji, no to dla Rosji jest oczywiście dużo, dużo lepiej, prawda, w jej relacjach z państwami Europy Zachodniej. Dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat już ostatecznie, tak jak powiedziałem, bardzo ważny. Mamy kolejny temat, bardzo krótki, ale właśnie a propos tego tematu pierwszego głównego. Otóż właśnie mamy informację Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i policja unieszkodliwiła dwie farmy botów w obwodach połtawskim i zakarpackim, które dostarczały fałszywe konta rosyjskim służbom specjalnym do prowadzenia dywersji informacyjnej przeciwko Ukrainie. Otóż służby specjalne Federacji Rosyjskiej wykorzystywały konta zarejestrowane na Ukrainie do rozpowszechniania dezinformacji na temat sytuacji społeczno-politycznej, rzekomo w imieniu obywateli Ukrainy. Zresztą możecie Państwo zauważyć, że tutaj się wskazuje, że znaczna część tych botów, które w tej chwili wypełzły również w Polsce, które piszą po ukraińsku i tam właśnie mówią, ja widziałem, tu u mnie też wypełzło tego dużo, tam Polaki, a i tak, prawda, Lwowa nie dostaniecie, czekajcie, tam z widłami do was przyjdziemy i tak dalej, to są prawdopodobnie konta rosyjskie, tak? Znaczy chodzi o wywoływanie, chociaż tu nigdy właśnie nie wiadomo, tak? No ale zakłada się rzeczywiście, że ten wysyp to jest właśnie, są konta rosyjskie, tyle tylko właśnie, że założone jako bot farmy na Ukrainie. Tutaj za pośrednictwem zresztą fałszywych kont rozpowszechniano również dyskredytujące doniesienia o działalności sił obronnych i sytuacji na froncie. I tutaj zdemaskowano organizatorów bot farmy. Tymi właśnie osobami aresztowanymi okazało się dwóch lokalnych specjalistów w dziedzinie IT. W obwodzie połtawskim mężczyzna miał 15 tysięcy anonimowych kont w różnych sieciach społecznościowych i komunikatorach na zlecenie Rosji. Próbował sprzedać konta przez Darknet, żeby właśnie ukryć tą swoją działalność. Pewnie tam został namierzony. W jego mieszkaniu znajdowała się farma botów z odpowiednim wyposażeniem oraz kartami SIM ukraińskich operatorów. Natomiast w obwodzie zakarpackim funkcjonariusze organów ścigania zlikwidowali kanał podziemnej sprzedaży do Rosji unikalnych adresów IP zarejestrowanych na terytorium właśnie Ukrainy, co pozwoliło rosyjskim użytkownikom podszywać się pod Ukraińców w internecie. Tutaj w spisku oskarżony otrzymał środki od klientów za pośrednictwem rosyjskich systemów płatniczych w postaci kryptowalut. Tutaj ukraińska prasa donosi, że obu oskarżonym jak gdyby zostały zarzucone czyny na podstawie artykułu 2.361 kodeksu karnego, nieuprawniona ingerencja w pracę systemów informatycznych, elektronicznych, systemów komunikacyjnych itd., itd. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. No i przypomina się, że w czerwcu zatrzymano 30-letniego mieszkańca Dniepru, który też miał zarejestrowanych prawie 15 tysięcy fałszywych kont w różnych mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. W tym celu wykorzystywał karty SIM ukraińskich operatorów komórkowych. Mężczyzna później sprzedawał swoje konta na Darknecie, gdzie kupowane były po prostu przez przedstawicieli rosyjskich służb specjalnych. On również miał jeszcze dodatkowo zarzuty naruszenia integralności terytorialnej, nienaruszalności czy tam suwerenności Ukrainy, prawda? Więc mamy właśnie a propos tych farm, że to się właśnie tam wielkie słowa o wielkiej dezinformacji to mieliśmy przy okazji tego wystąpienia Departamentu Stanu, FBI i innych agencji bezpieczeństwa amerykańskich, a tutaj mamy właśnie to, jak to się fizycznie odbywa. Więc jestem ciekaw właśnie ilu takich, no właśnie w Polsce nie było żadnych aresztowań, takich, którzy by sprzedawali te konta tych prawdziwych Polaków z Polski, bardzo polską, o Polsko i jeszcze husarz gdzieś powinien być, bo tam się też taki szynel chyba sobie zrobili w Olgino. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat, krótki temat ukraiński, przechodzimy do tematu kolejnego. To jest temat dotyczący roszczeń Malezji. Otóż to jest ciekawostka, ponieważ jak Państwo pamiętacie, przechodzimy na chwileczkę do Azji, jak Państwo zapewne pamiętacie, jest tak, że generalnie Morze Południowochińskie, prawda, jest morzem, które jest jedną ze stref prawdziwego konfliktu i to konfliktu, który w każdej chwili może doprowadzić do wybuchu wojny, a w każdym razie do incydentów zbrojnych, tak? To są zabawa w berka między chińską marynarką wojenną, a Wietnamem, Filipinami, Malezją i innymi, powiedzmy, państwami w tym regionie, no to jest coś, co się może w każdej chwili przerodzić w otwarty konflikt. No i mamy kolejny etap, jak gdyby, tego konfliktu. Otóż malezyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że prowadzi dochodzenie w sprawie wycieku tajnego dokumentu, który Chiny wysłały do swojej ambasady w Pekinie po opublikowaniu artykułów w filipińskich mediach. Ministerstwo powiedziało, że policja została poinformowana, trwa wewnętrzne dochodzenie i to oświadczenie zostało wydane wczoraj. Nie nazwano, nie powiedziano, skąd pochodzi ten dokument, nie potwierdzono autentyczności tej notatki, ale szczegółowo omówiono, w tej dokumencie znajdowały się roszczenia Malezji dotyczące spornego Morza Południowochińskiego. To jest tak, że 29 sierpnia Chiny wysłały do ambasady Malezji notę dyplomatyczną, aby zatrzymać wszelkie działania poszukiwawcze i wiertnicze w Lukonia Shoals, prawda, czyli w tych płciznach Lukonia, które leżą około 100 km od malezyjskiego stanu Sarawak. Cytując notatkę, gazeta poinformowała, że Chiny twierdzą, że działania Malezji naruszyły jej suwerenność. No, to jest tak, że generalnie to miejsce znajduje się 1300 km od wyspy Hainan, czyli najbliższej dużej masy lądowej z Chin. Ministerstwo widzi, jak gdyby dostrzega, czy też rozpoznaje, prawda, że jest prawdziwym wyciek tego dokumentu, który stanowi oficjalny kanał komunikacji między dwoma krajami, no i wyraża z tego powodu głębokie zaniepokojenie. Przypomina się, że Pekin domaga się prawie całego Morza Południowochińskiego w ramach tzw. linii 9 kresek, która została zresztą odrzucona przecież przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Malezja, Filipiny, Wietnam i Tajwan również roszczą sobie prawa do części tego morza. Trzeba przypomnieć, że napięcia wzrosły w ostatnich miesiącach w związku z powtarzającymi się konfrontacjami między chińskimi i filipińskimi okrętami Straży Przybrzeżnej, głównie przy drugiej płciźnie Tomasa i w innych spornych obszarach. No, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Malezji zauważyło, że Pekin i Kuala Lumpur zobowiązały się do pokojowego rozwiązania sporu na Morzu Południowochińskim. Zresztą oświadczyły, że stanowisko Malezji w sprawie Morza Południowochińskiego pozostaje niezmienione. Natomiast również Malezja oświadczyła, że będzie nadal bronić swojej suwerenności, suwerennych praw i interesów na obszarach morskich. To podejście jest zgodne z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, w tym z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku. Czyli mamy Malezję, Chiny żądające zaprzestania wierceń, które na terytorium, które znajduje się 100 km od, mniej więcej 100 km od Malezji, a prawie 1800 km od Chin, i wyciek tej notatki, który zaniepokoił bardzo mocno, bo była to korespondencja tajna. I on się właśnie pojawił teraz w mediach, co pewnie też wzbudzi pewne kontrowersje w samej Malezji. Dobrze, proszę Państwa, kończymy tutaj krótki temat malezyjski, przechodzimy znowu do Iraku. Otóż, Państwa, w Iraku mamy, już miałem o tym opowiadać wczoraj, ale wczoraj już za długo opowiadałem, więc dzisiaj przechodzimy do Iraku. Otóż mamy wielką ofensywę armii amerykańskiej oraz armii irackiej przeciwko państwu islamskiemu w zachodnim Iraku. Według wstępnych informacji udało się zabić 14 członków państwa islamskiego. Jest to jedna z najbardziej rozległych w tej chwili operacji przeciwko państwu islamskiemu w ostatnich latach. To jest tak, że 7 żołnierzy amerykańskich zostało rannych podczas właśnie akcji w bunkrach i w różnych kryjówkach, które państwo islamskie sobie zbudowało głównie w prowincji Anbar. Tutaj Centralne Dowództwo Wojskowe, czyli CENTCOM amerykański, poinformował, operacja miała na celu zakłócenie i osłabienie zdolności państwa islamskiego do planowania, organizowania i przeprowadzania ataków na irackich cywilów, a także wojska USA, sojuszników i partnerów w całym regionie i poza nim. Amerykańscy urzędnicy odmówili podania tożsamości zabitych członków państwa islamskiego, w tym kogoś to rzekomo z dowództwa państwa islamskiego. W tej chwili twierdzą, że trwają badania DNA. To jest także wspólna operacja w prowincji Anbar ma miejsce po tym, kiedy premier Mohamed Shia al-Sudani i radcy dowódcy wojskowi stwierdzili, że mogą utrzymać zagrożenie ze strony państwa islamskiego pod kontrolą bez pomocy Stanów Zjednoczonych, więc też i w tym kontekście rozpatruje się tą akcję, prawda, żeby pokazać, że tutaj z jednej strony niby rząd zażyczył sobie, żeby Amerykanie się wycofali, z drugiej strony nagle Amerykanie okazali się niezbędni do operacji przeciwko państwu islamskiemu. No, generalnie to jest tak, że w lipcu dowództwo centralne, prawda, ogłosiło, amerykańskie oczywiście, że liczba ataków, których dopuściło się państwo islamskie w Iraku i Syrii, podwoiło się w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu pierwszych 6 miesięcy państwo islamskie przyznało się do 153 ataków. To jest tak, że wskazuje się, że Irak co prawda skutecznie powstrzymał jak gdyby państwo islamskie od, no powiedzmy, restytucji kalifatu terytorialnego, natomiast zarówno ożywienie państwa islamskiego, zarówno w Syrii, jak i w Iraku jest po prostu faktem. Zresztą mogę też przypomnieć, że niedawno jeszcze miała miejsce wielka operacja armii Asada, raz wspomnianej przez Rosjan, tam były wielkie bombardowania na pustyni syryjskiej. Notabene od razu Państwu powiem, że z niewiadomymi skutkami, znaczy skutków nie podano, tylko mówiono właśnie, że były to takie wielkie bitwy. Zresztą ta pustynia syryjska jest naprawdę idealnym terenem dla walki partyzanckiej. Wykurzenie kogoś stamtąd skuteczne wymaga jakiejś ogromnej operacji lądowej, na co oczywiście ani Rosjanie, ani Syryjczycy nie mogą tam sobie pozwolić, więc państwo islamskie dosyć skutecznie unika takiego rozgromienia, ukrywając się po prostu w różnych dziurach, wąwozach, jaskiniach i tak dalej, a potem stamtąd atakując znowu, prawda, takiej klasycznej wojnie podjazdowej. No i trzeba też pamiętać, że nad Eufratem w tej chwili mamy sytuację taką, gdzie Kurdowie trzymają tak naprawdę posterunki w głównych miastach, wyparci zresztą ostatnio przez plemiona arabskie, które to plemiona arabskie, no niektóre z nich walczyły z państwem islamskim, niektóre z nich stanowiły ich jakby podstawową siłę bojową, więc to nigdy nie wiadomo, na czyją stronę w pewnym momencie mogą przejść. Także co więcej, mamy jeszcze obozy, szczególnie obóz Al-Hol, które są po prostu wielką wylęgarnią i są obozami szkoleniowymi państwa islamskiego. Także powiedzmy, ci strażnicy tylko kontrolują zewnętrzne obozy, a to, co się dzieje w środku, to jest, już wielokrotnie o tym opowiadałem, tam po prostu odkryto w czasie jednej tylko akcji tam kilkadziesiąt obozów szkoleniowych państwa islamskiego, więc to nie jest tak, że ktokolwiek kontroluje tę sytuację. To jest tak, że, a właśnie, jeszcze trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone pomogły siłom irackim przeprowadzić od października ubiegłego roku ponad 250 akcji bojowych. No ale ta akcja była chyba największa ze względu na dużą obecność amerykańskich komandosów, czyli było ich ponad setka. To nie była mała operacja. Irakijczycy poinformowali, że operacja rozpoczęła się na wschód od koryta rzeki, które przepływa przez pustynię Anbar na obszarze na południowy zachód od Faludży, który zidentyfikowali jako obszar Al-Hazimi. Doszło zresztą do zaciętych walk. Tutaj 14 bądź 15 właśnie członków państwa islamskiego zginęło. Byli bardzo dobrze uzbrojeni, również mieli pasy szahida. Potem następnego dnia już ze wsparciem lotniczym amerykańskim atakowali tylko żołnierze iraccy. Także no, chodziło pewnie też o pewien pokaz, że tutaj armie ramię w ramię dalej walczą z państwem islamskim, a nie tak, że wszyscy żądają, żeby Amerykanie sobie wreszcie z Iraku poszli. Przypomina się, że podczas operacji w zeszłym tygodniu 7 żołnierzy USA zostało rannych albo w wyniku właśnie głównie w wyniku różnego rodzaju zamachów IDK-ami, prawda, czyli odłamków, eksplozji. To jest tak, że 5 wróciło do służby, 2 zostało przetransportowanych do Ramstein, prawda, i później do Stanów Zjednoczonych. Przypomina się właśnie, że państwo islamskie utraciło kontrolę nad terytorium w Iraku w 2017 i w Syrii w 2019, natomiast cały czas działa na pustyni Anbar w Iraku oraz w kilku enklawach na terytorium Syrii. Szacuje się, ale to znowu przypomnijmy, że to są szacunki specjalistów, którzy nie podają metodologii tego szacowania, ale szacuje się, że około 2,5 tysiąca żołnierzy, czyli tych jednostek bojowych, a nie jakiegoś wsparcia państwa islamskiego, pozostaje cały czas na wolności na tym obszarze. No i przypomina się również, że syryjskie siły demokratyczne przetrzymują ponad 9 tysięcy więźniów z państwa islamskiego w 20 ośrodkach zatrzymań w północno-wschodniej Syrii. Około 43 tysięcy osób, w tym członkowie rodzin bojowników państwa islamskiego, w tym m.in. te słynne lwiątka kalifatu, które już zdążyły dorosnąć i są po prostu hardkorowymi bojownikami państwa islamskiego, znajduje się w obozach właśnie w Al-Hul, czy Al-Hol i Al-Roj, w tym samym właśnie regionie. Amerykanie twierdzą, że obozy są inkubatorami dla kolejnego pokolenia żołnierzy państwa islamskiego. Więc to mamy, proszę Państwa, sprawę rozgromienia przez Amerykanów komórki akurat państwa islamskiego w prowincji Anbar i wspólnej akcji, być może jednej z ostatnich, amerykańsko-irackich na terytorium Iraku, którą trzeba postrzegać właśnie w kontekście żądania wyraźnego ze strony armii irackiej oraz rządu irackiego, żeby Amerykanie już sobie poszli. Amerykanie powiedzieli, że nigdzie sobie nie pójdą, bo oni będą pomagali w walce z państwem islamskim, no i właśnie tą walkę mieliśmy okazję być jej świadkami. No dobrze, proszę Państwa, i to w zasadzie byłoby na dzisiaj tyle. Miałem jeszcze dla Państwa jeden temat dotyczący tak zwanej ustawy o statusie osobistym w Iraku, ale ponieważ ta ustawa w tej chwili nie została, jeżeli zostanie przyjęta, bo w tej chwili jest zablokowana w parlamencie, to o tym opowiem. To jest bardzo duży wyłom, można powiedzieć, w świeckości trochę państwa irackiego. To otwiera ta ustawa na przykład drogę do na przykład małżeństw 9-letnich dziewczynek, tak? I to takimi zupełnie, zupełnie tylnymi drzwiami, bo tam nigdzie expressis verbis to nie jest zapisane, ale udało się zablokować jej przyjęcie w tej chwili w parlamencie, czy odroczenie w każdym razie, bo nie było odpowiedniego kworum, więc za czym, jeżeli zostanie przyjęta, wtedy będę już ją omawiał. No ale coś się rzeczywiście dzieje, jeśli chodzi o tą falę, można powiedzieć, ekstremizmu religijnego w tej chwili, który powraca już nie niesiony przez organizację dżihadu, powiedzmy, tylko przez normalne, zdawałoby się, partie polityczne w krajach muzułmańskich, prawda? Więc mamy jakiś taki nowy trend. Opowiem o tym, jeżeli zostanie przyjęte pewnie w ciągu najbliższych kilku dni, to wtedy opowiem o tym prawie szczegółowo. Także proszę Państwa, i to by było na dzisiaj tyle. Przypominam wszystkim patronom na Patronite, proszę o wspieranie tego kanału i o odnawianie subskrypcji. Tak? Apeluję, bo wielu z Państwa po prostu subskrypcje powygasały, także bardzo proszę o ich odnowienie. Poza tym, no, przypominam, że patronem kanału w tej chwili jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Zresztą mówi, że jest to znakomita lokata kapitału, te apartamenty. Linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Co jeszcze hejterom? No to wiadomo, co w co, proszę Państwa, Romani i te domy, to pamiętamy. I oczywiście Alkilaptan Bahwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Zresztą namawiam Państwa cały czas serdecznie do podawania dalej, że w ogóle odcinek się pojawił. Te cięcie zasięgów przez YouTube'a jest po prostu faktem. Na szczęście mi nie demonetyzują odcinku, tak jak bardzo wielu innym kolegom, ale właśnie to cięcie zasięgów ja sobie obserwuję bardzo, bardzo uważnie i ono po prostu jest faktem. Czyli Państwo jesteście subskrybentami, macie włączone powiadomienia, te powiadomienia się nie włączają w cudowny sposób i tak dalej. No. Więc jazda z cenzorami. Cóż to więcej powiedzieć? Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria. No, 外部势力, 干涉台湾事务的. В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.